Wielokulturowe Pomorze.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Urbański. Dziś w Wielokulturowym Pomorzu podsumujemy mijający rok, 2024, z naszej perspektywy. Nasza nowa propozycja audycji Wielokulturowe Pomorze, realizowana raz w tygodniu, w wymiarze półgodzinnym dotykała spraw związanych przede wszystkim z naszym regionem, zamieszkałym przez różnorodną społeczność. Wśród nich są także imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych, mieszkańcy dawnych Kresów. Podczas niespełna 20 audycji omawialiśmy zarówno zagadnienia związane z codziennym życiem, ale i kulturą, sztuką, poezją, sportem oraz sztuką kulinarną. Ukazywaliśmy i ukazywać będziemy nadal wszechstronny potencjał tkwiący w ludziach zamieszkujących współcześnie Pomorze. Będziemy sięgać do ich przeszłości, teraźniejszości i wybiegać w przyszłość. Będziemy zarówno mocno stąpać po ziemi, ale i marzyć. I dlatego, drodzy Państwo, przypominam, że do tych wspólnych marzeń zapraszamy Was, zwykłych mieszkańców Pomorza, a także ekspertów wyjaśniających zjawiska związane z wielokulturowością. Nasz cykl audycji rozpoczęliśmy od wyjaśnienia, czym jest wielokulturowość. Uczyniła to podczas pierwszego spotkania pani profesor Monika Mazurek.
Drodzy Państwo, mamy główny nurt kultury, tak, jakkolwiek definiowanej, bo nie sposób zdefiniować kulturę, jak wgooglamy sobie to słowo, to mamy miliony odpowiedzi, miliony definicji. Bo zależy z jakiego punktu widzenia, jak kulturę definiujemy. Czasami na pewien użytek potrzebna jest taka definicja, a na inny taka. Ja zawsze proponuję, że kultura to przede wszystkim to, co my uważamy za kulturę. Dla mnie osobiście to język, którym mówimy, religia, którą wyznajemy, o ile ją wyznajemy, bo ateizm to też forma takiej deklaracji wiary. Tożsamość narodowa, etniczna opiera się właśnie na tym, na języku, wartościach, normach. I teraz wielokulturowość polega na tym, że stykają się osoby mówiące w różnych językach. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, jak w ostatnich 2 latach zmienił się gwar na naszych ulicach, gwar na plażach. Nagle pojawiło się bardzo dużo osób mówiących w innym języku niż polski. I nie mówię tutaj o turystach, tylko zamieszkało z nami nagle bardzo dużo osób przynależnych do innej, jakkolwiek definiowanej, kultury narodowej. Zwróćmy uwagę, język ukraiński, bo to oczywiście już każdy się domyślił, że o nim mówię, nagle stał się współistniejący z językiem polskim. I tutaj niektórzy oceniają to pozytywnie, inni negatywnie, ale naszym celem, tak mi się wydaje, jest opis rzeczywistości, przynajmniej dzisiaj, przynajmniej w tym miejscu.
Ciekawe spostrzeżenie pani profesor Moniki Mazurek. Oczywiście był to niewielki fragment naszych wspólnych rozważań, do których z całą pewnością w nowym roku będziemy wracać. Podczas naszych cotygodniowych spotkań mieliśmy okazję gościć w audycji panią profesor Katarzynę Skrzypińską, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, z którą rozmawiałem o styku wielokulturowości z psychologią. Co łączy te dwa zagadnienia? Czy problem edukacji wielokulturowej i międzykulturowej stanowi wyzwanie XXI wieku? O tym, a także o otwartości, asertywności i tolerancji z panią profesor rozmawiałem.
Ponieważ wielokulturowość jest tak skomplikowanym procesem, a pewne procesy rozgrywają się cyklicznie i one praktycznie nigdy się nie kończą. Wielokulturowość chyba na tym polega, że mieszanie się ludzkich nacji wywołuje wiele procesów, niezwykle ciekawych. Tak, jest to niezwykle złożony psychologicznie proces i społecznie, i ekonomicznie, i politycznie. Wygląda to w ten sposób, że część z nas decyduje się na tułaczkę po świecie. Nas jako ludzi, tak? I jest to motywowane w różny sposób. Niektórzy podążają za pracą, jeszcze inni chcą zmienić swoje warunki życia, jeszcze inni mają jakieś tęsknoty, bądź powiedzmy chcą zmienić klimat, albo najbliższe otoczenie społeczne.
Ja nie wiem, czy to wywoła w Państwa uczucie nostalgii, czy wręcz zadziwienia, ale znalazłem w opracowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych informację dotyczącą ludzi, którzy nie żyją w krajach swoich, tylko innych niż te, w których się urodzili. Proszę sobie wyobrazić, ponad 250 milionów ludzi żyje w kraju innym niż ten, w którym się urodzili.
Nie oceniałabym tego w kategoriach ilościowych, ale raczej spojrzałabym jakościowo. To znaczy, że pewne potrzeby tych osób w danym miejscu nie zostały zaspokojone. Wiele ludzi się też, powiedzmy, decyduje na podróże. Podróże wokół świata, żeby znaleźć to swoje miejsce. Natomiast tu chyba trzeba też zaznaczyć, że pomijając aspekt ekonomiczny i naprawdę takiej biedy czy trudnych sytuacji, powiedzmy, wojennych, tak, konfliktowych, etnicznych konfliktów, to rzeczywiście właściwie człowiek powinien w sobie znaleźć to miejsce najpierw, ponieważ żadne miejsce na ziemi nie gwarantuje szczęścia stuprocentowego.
Właśnie, mądre słowa pani profesor Katarzyny Skrzypińskiej. A przecież my, drodzy państwo, często szukamy gdzieś daleko, a często właśnie blisko jest to, co piękne, co warte pochylenia się i zainteresowania. Tak właśnie odczuwałem, gdy odwiedziłem pewną grupę ludzi w Nowym Dworze Gdańskim. To w tej niewielkiej społeczności mieszkającej nieopodal Gdańska są ludzie, którzy co roku organizują i spotykają się na Dniach Osadnika. W tym roku, przypomnę, tematem przewodnim tego uroczystego dnia była kuchnia. To niezwykle ciekawy temat, ponieważ ile rodzin na Żuławach, tyle sposobów wykonania często podobnych potraw. Kobiety przywoziły tę wiedzę i tę tradycję z rodzinnych domów. Tak więc powojenna kuchnia żuławska osadników to był naprawdę tygiel potraw z różnych stron Polski. Było biednie, lecz każda gospodyni miała swoje tajniki, by w tych trudnych powojennych czasach nakarmić rodzinę skromnie, ale smacznie. Właśnie te tajniki, przepisy mam, babć, prababć, przekazywane z pokolenia na pokolenie, zapisywane na kartkach, w pożółkłych zeszytach, było można również odkryć podczas żuławskiego świętowania. Przypomnę teraz tylko fragment tego spotkania.
Wszyscy tutaj, to znaczy moje pokolenie, jesteśmy wnukami ludzi, którzy przybyli tutaj z różnych części Polski. Stąd u nas nie ma takiej jednorodnej kultury żuławskiej, tylko jest olbrzymia multikulturowość. Czyli w każdym domu trochę inaczej się gotowało, trochę inaczej się mówiło, może trochę inaczej się ubierało. No i chcielibyśmy to też w Dniu Osadnika pokazać.
Ja mogę jeszcze dodać, że pamięć zapisana jest też często w różnego rodzaju wspomnieniach, dziennikach. Natomiast tutaj na Żuławach, ale oczywiście też nie tylko, w latach powojennych całkiem często nie było właśnie takich spisanych dzienników różnych historii, ponieważ bardzo często osoby, na przykład moja babcia skończyła 4 klasy szkoły podstawowej i często właśnie te osoby nie miały jakiegoś dużego wykształcenia. Nie powiem, że nie były piśmienne, natomiast pisanie sprawiało im trudność, ale tą pamięć możemy też odnaleźć w dawnych przepisach, bo to było coś, co bardzo często było jedyną formą taką pisaną, którą można było odnaleźć w domu. Oczywiście bardzo dużo przepisów było po prostu w głowach i nawet teraz, jak rozmawialiśmy z poszczególnymi gospodyniami, to miały problem z tym, jak mówiłyśmy, żeby fajnie było te przepisy spisać, bo przecież one nie wiedzą, jak to spisać, bo to po prostu się bierze ileś mąki do ręki, tu się ma kleić i tak dalej.
No i zaraz do tej kuchni wrócimy. Ja zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz na tą kuchnię wpadliście. No w kuchni mężczyzna ma inną rolę.
No jak jest w domu, to on je, tak? Mężczyzna, ja lubię gotować na przykład i w ogóle wielu facetów w mojej rodzinie gotuje. No ale co, przepraszam, ten wyciągnięty mikrofon, to teraz mam mówić o kuchni?
Nie, o osadnictwie.
O osadnictwo. Dobra. Osadnictwo, tak jak nawiązuje to do wypowiedzi Ani, kojarzy mi się po pierwsze z tym, że ludzie są z różnych stron i ludzie, mimo że są z różnych stron, potrzebują tego samego upustu emocji. Czyli po ciężkiej pracy, po tej ciężkiej wojnie, po kłótniach, przecież tutaj też byli ludzie z akcji Wisła, bardzo często trafiali sąsiedzi, którzy na swoim terenie się nienawidzili, ale wszyscy potrzebowali jakiegoś oddechu i tym oddechem była jak zwykle zabawa. I to jest taka nieodłączna część tych wszystkich obchodów, że tu zbieramy grono zdrowo kopniętych ludzi, którzy przebierają się w różne ciuszki z szaf babci i wchodzimy na samochód, na którym jest stare pianino, wyjmujemy instrumenty dęte, blaszane, akordeony i śpiewamy, ale przede wszystkim śpiewamy patriotyczne piosenki. Nawet jeżeli to jest płynie oka jak Wisła Szeroka, albo legiony, to akurat tego dnia wszystko przechodzi, bo tak chyba było wtedy.
Nie ma tutaj przepisu żadnego mojej babci lokali, ponieważ babcia miała wszystkie przepisy w głowie. Absolutnie nie kojarzę absolutnie żadnego zeszytu z dzieciństwa, czy nawet teraz nie mam żadnego zeszytu po babci z przepisami.
Ale
babcia, tak, babcia wspomina powidła z buraków, które no, gotowało się od czasu do czasu i tak jak sama powiedziała, nie były tak może treściwe i słodkie jak te prawdziwe powidła ze śliwek, ale też całkiem niezłe.
Ale wiecie Państwo co, jeden wniosek jest taki wspólny, że wszystko było w głowie i tak samo trudno nam otworzyć, jak tą kuchnię, która gdzieś tam była zapisana, to tak samo nam trudno jest odtworzyć, jak wyglądała taka potańcówka wiejska. Bo tak właśnie, co oni mieli śpiewać, jak twoja babcia spod Torunia, Krysia, która tutaj się urodziła w 45. z Kaszub, ona była z Kielc, scyzoryk przyjechał jakiś. I co oni grali? No grali to, co znali. I właśnie my staramy się, żeby po prostu uruchomić w ludziach śpiew. Rozdajemy śpiewniki, którzy ludzie mają nam to oddawać, kradną do domu, bo są takie fajne tam piosenki, mało znane.
Pożyczają.
Nie pożyczają, bo ja mówię, proszę oddać, a oni nie oddają. To się nie nazywa pożyczka. No, ale jest taki cudowny taki moment, jak idziemy w tej promenadzie, bo jeszcze nie zdradziliśmy Państwu, że idziemy od dworca kolejowego aż tutaj pod muzeum, to jest ponad kilometr, nie?
Jest to doskonałe święto, żeby się pobawić, uśmiać, popłakać, wzruszyć, można się najeść, potańczyć.
A pogoda zawsze jest zamówiona.
Ja powiem tak, jest fajnie, bo jest krótko i naprawdę można przeżyć w skondensowanej formie metafizyczne doświadczenie.
A teraz w takim razie to popromowali.
Będziecie śpiewać, chodźcie dziewczyny. Czekaj, czy to mi w ogóle będzie... O. Dobra, czyli będziemy śpiewali tak. To, o, ja tutaj właśnie nogami tutaj słyszycie. A tu prawie, że dźwięku nie słychać, ale może to jest kwestia tego. Dawaj Marynę, tak? I Maryna, Maryna, gotuj pierogi. Oj, Maćku drogi, pojedzie do miasta i taka zaszta. I Maryna, Maryna, gotuj pierogi.
Oj, pierogi były fantastyczne, już nie mogę doczekać się kolejnych spotkań w Nowym Dworze Gdańskim. Jeśli po odwiedzinach Nowego Dworu Gdańskiego mielibyście Państwo pewien niedosyt, proponuję wybrać się do miejsca równie atrakcyjnego i pięknego jednocześnie, o którym rozmawialiśmy podczas jednego z naszych spotkań. A mowa o Arboretum Wirty, które gości kociewskie plachandry. Już sama nazwa jest wyjątkowa, a skoro już wiemy, czym jest wielokulturowość, to warto do swojego słownika dołączyć właśnie plachandry. Odpowiedź na to pytanie okazała się bardzo skomplikowana, ale oczywiście goście naszych audycji poradzili sobie z tym doskonale. Piotr Wróblewski i Tomasz Damaszk, organizatorzy kociewskich plachandrów.
No cóż, chodzi o to, że słowo to oznacza wychodzenie z domu. Ale wychodzenie z domu nie takie po prostu, ale wychodzenie z domu w konkretnym celu, aby się spotkać. Wpadliśmy na ten pomysł, no we dwóch, tak jak tutaj siedzimy, doprosiliśmy jeszcze całe grono doradców i pomocników, to było dobre 6 lat temu.
2017 rok.
No to 7 lat temu jest. Tak, aby w następnym roku można było te plachandry zrealizować.
Pierwsze historyczne plachandry odbyły się w Piasecznie, w gminie Gniew. Przy okazji Piaseczno Folklor Festival. Generalnie plachandry nie są oddzielnym bytem, ale są też szyldem i możliwością poznania lokalnych kociewskich imprez.
A potem kolejne plachandry odbyły się w Wirtach jako gość, że tak powiem, jarmarku kociewskiego w Wirtach. Następne z kolei odbyły się w Grucznie w województwie kujawsko-pomorskim, ponieważ powiat świecki, gdzie znajduje się Gruczno, także jest powiatem leżącym na terenie Kociewia.
No generalnie, wracając do poprzedniego wątku, plachandry mają plachandrować właśnie po Kociewiu. Natomiast sam rejon Kociewia położony jest w trzech kociewskich powiatach. Starogardzkim, Tczewskim oraz Świeckim.
Jeśli chodzi natomiast o granice, które gdzieś tam się określa, czy to w literaturze, czy w geografii regionalnej, to na przykład w Starej Kiszewie, to jest taka wioska niedaleko od nas, mówi się, że granicą jest rzeka Wieżyca. Po jednej stronie rzeki Wieżycy znajduje się jeszcze Kociewie, a po drugiej już Kaszuby. Podobny motyw jest w innym miejscu, w miejscowości Osieczna, gdzie wystarczy przejechać przez środek wsi w stronę jeziora Małe Krówno, aby znaleźć się na terenie Borowiaków.
Jeżeli chodzi o wschodnią granicę, to tą granicą jest rzeka Wisła, która właśnie oddziela Kociewie od Powiśla.
Na wszystkich, którzy w Dniu Plachandrów odwiedzili Arboretum Wirty, czekało wiele dobrej zabawy przy muzyce, regionalnych potrawach, ale też w ogrodach literackich, warsztatach artystycznych i na wystawach prac lokalnych twórców. Każdy tego dnia na pewno znalazł coś dla siebie. Ta impreza stanowi co roku doskonałą okazję, żeby poznać bliżej kulturę Kociewia. Oczywiście wielokulturowość, drodzy Państwo, nie jedno ma oblicze. Wśród zapraszanych do audycji gości każdy jest wyjątkowy i ważny. Jedną z takich osób była pani profesor Grażyna Świątecka, która zarówno o swoim rodzinnym Muszyńcu, w którym się urodziła, i Sopocie, gdzie prawie całe swoje życie przeżyła, opowiadać może godzinami.
Pierwsza część opowiadania o mojej rodzinie i o moim życiu jest zawarta w książce Mój Myszyniec. To jest miejsce mojego urodzenia na Kurpiach, za którą to zresztą książkę otrzymałam obywatelstwo honorowe miasta Myszyniec.
Pani profesor, czy ten Sopot rzeczywiście jest pani?
No jest mój, dlatego że ja w nim spędziłam większą część mojego życia. Od 1946 roku, to jest przecież kilkadziesiąt lat. Proszę sobie obliczyć, ile to jest. To jest około 80 lat. I ja w tym Sopocie mieszkam, w tym samym domu, w tym samym mieszkaniu, spotykam tych samych ludzi, jeśli jeszcze żyją, wiele już niestety odeszło i właśnie oni są w moich wspomnieniach, w tej książce Mój Sopot, która to książka jest poświęcona środowisku, a przede wszystkim ludziom, którzy ten Sopot tworzyli, wypełniali i którzy i nadawali mu charakter i którzy żyją jeszcze we wspomnieniach osób trochę młodszych.
Tych osób jest w książce mnóstwo. Są takie osoby, o których nawet ludzie dzisiaj nie wiedzą, że żyły.
No to jest cała plejada nauczycieli, zarówno ze szkoły powszechnej, bo tak się wówczas nazywała ta początkowa szkoła. To była szkoła, pierwsza polska szkoła, która powstała w 1945 roku i mieściła się przy ulicy obecnie Alei Niepodległości, a kiedyś Józefa Stalina, gdzie w tej chwili jest drugie liceum imienia Bolesława Chrobrego. Pisze o nauczycielach. To oczywiście tutaj w mojej pamięci zatarło się już wiele osób i wiele szczegółów, ale już w szkole średniej, czyli w gimnazjum i liceum imienia Marii Curie-Skłodowskiej na ulicy Książąt Pomorskich w Sopocie, to już więcej pamiętam. I tamte wspomnienia są bardziej wyraziste, a nawet te opowiadania bywają interesujące ze względu na takie czy inne wydarzenia szkolne, młodzieńcze. Wiadomo, jakie są klimaty w szkole.
Pani profesor, pani życie jest przepełnione aktywnością. To pani wspaniałe życie, które zaczęło się w bardzo trudnych, można powiedzieć, okolicznościach, bo pierwsze karty tej książki zatytułowane są Z Sybiru do Sopotu.
Tak, no to tak nie wprost z Sybiru, nie prosto pociągiem z Sybiru do Sopotu, tylko była jeszcze Warszawa przez kilka miesięcy i był jeszcze Myszyniec przez prawie rok, zanim w 1946 roku przyjechałam z mamą tutaj do ojca, który zagnieździł się już w Sopocie, osiadł w Sopocie w 1945 roku. Ale przeżycia Sybiru były stale w naszym życiu rodzinnym częścią, już powiedziałabym, składową, staleśmy się odnosili do tej zsyłki. A to dlatego, że tu w Sopocie odzyskaliśmy radość życia po Syberii. Ja zaczęłam chodzić do szkoły, były możliwości dalszego kształcenia się. To było zupełnie inne życie. I chciałam pokazać ten kontrast pomiędzy tym, co mnie czekało tam, na Syberii, gdybym się stamtąd nie wydobyła, w porównaniu z tym życiem, które potem mi zostało dane. Tam jest też taki akcent, który poświęciłam Wandzie Wasilewskiej. Chciałabym, żeby on też wybrzmiał, bo wiele złych rzeczy mówi się o Wandzie Wasilewskiej, ale dla niektórych Sybiraków ona była osobą, która pozwoliła im wydobyć się z tego piekła syberyjskiego czy kazachstańskiego. i pozwoliła nam wrócić do ojczyzny. I to chyba też będzie jej policzone jako dobro, które zdziałała dla nas. Więc tamte akcenty są też takie. Nie wszystko jest czarne i białe. Są też przejściowe strefy. I o tych starałam się w wielu sytuacjach wydobywać rzeczy dobre.
I my także za namową pani profesor Świąteckiej chcemy w audycji pokazywać rzeczy dobre i tak czynić będziemy w nowym roku. A tymczasem życzę Państwu pod koniec starego roku 2024 spokoju i zdrowia, a w nadchodzącym nowym wszelkiej pomyślności, pomysłowości i piękna, czyli wszystkiego najlepszego. Oczywiście do życzeń dołączam Jacka Puchalskiego, który audycję zrealizował. Wszystkiego pięknego, Andrzej Urbański.